Miłowywali braterstwo, tak jak wspomniałem. W poprzedniej lekcji przenosimy nasze rozważania na wspaniały werset płynący ze słów apostoła Pawła. One są zapisane w liście do Filipensów, 4 rozdział i 4 wiersz. Nie tylko ten, ale będziemy jeszcze sobie mogli przeczytać następny, mówiący podobne myśli. 4 rozdział listu do Filipensów, 4 wiersz powiada: radujcie się zawsze w Panu. Znowu mówię, radujcie się. I list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 16 wiersz mówi: zawsze się radujcie. Nasz temat będzie traktował o naszej chrześcijańskiej radości. I drodzy, mili braterstwo, chcemy tu podkreślić, że ta nasza radość chrześcijańska ma swoje podstawy. Ona nie jest bezpodstawną radością. Ona nie wynika z jakichkolwiek innych pobudek, jak tych, o których będziemy mówić, jak braterstwo sami przeżywacie i doświadczacie, co jest powodem, jakie pobudki są, stanowią podstawę naszej chrześcijańskiej radości. Piękny mamy artykuł w naszej teraźniejszej Prawdzie z roku 1990, tytuł: radość przychodzi z rana. Tytuł tego artykułu z psalmu 30, a wierszu 6: z wieczora bywa płacz, a z poranku wesele. Drodzy braterstwo, gdy weźmiemy do naszych rąk tą cudowną księgę, Pismo Święte, która to księga tak powszechnie znana i ceniona przez nas, jest źródłem nie tylko tej wody prawdy, o której mówiliśmy w pierwszej naszej lekcji, ale jest źródłem naszej chrześcijańskiej radości. Z niej to wypływa wiele cennych rad, wskazówek, obietnic, napomnień. To wszystko jest powodem, to wszystko jest podstawą naszej chrześcijańskiej radości. Żadna, drodzy, księga inna na tym świecie nie traktuje kwestii, popatrzmy, kwestii ludzkiej niedoli, ludzkiego nieszczęścia, ludzkiego smutku wypływającego z powodu upadku i grzechu. Żadna inna nie podkreśla tego ogromu cierpień ludzkości i nie traktuje jej w taki sposób, jak czuły, pełnego współczucia sposób, pomocny sposób, bo ona przynosi radę, przynosi ulgę, balsam stanowi dla tych cierpiących, jak mało ludzi ją ten świetnie dostrzega w taki sposób. Ona, ta księga, zapewnia nas, że chociaż najbardziej byłby oziębły, nieczuły, oszukańczy świat, w ogólności świat, jego idee, jego kierunki, jego dążenia, jego cele, bo takie one są. Czasami spotykamy na drodze naszego życia i różnych ludzi, którzy byli kiedyś nieprzyjacielami ludu Bożego, i chociaż najbardziej moglibyśmy się od nich spodziewać czegoś dobrego, a oni nie są w stanie nam czegoś dobrego dać, to ta Biblia nam przedstawia Boga właśnie w tym świetle, że On jest jedynym źródłem radości, szczęścia. On jest Ojcem miłosierdzia, wszelkiej pociechy. I w naszym chrześcijańskim życiu ta pociecha, ta radość ma szczególne znaczenie, drodzy. To z tego wypływa i to się przejawia na naszych uśmiechniętych buziach, na naszej postawie chrześcijańskiej. Chcemy powiedzieć, i to nie jest bezpodstawne, że ludzie, chociaż chcielibyśmy, aby nas ludzie tak dostrzegali, to tak nas właśnie niekiedy widzą. Ci ludzie jakby nie mieli zmartwień. Ci ludzie jakby mieli jakieś, no nie wiadomo, co oni mają, co ich tak ustawia i są przejawem spokoju, wewnętrznego zadowolenia. Ci ludzie potrafią przeżywać doświadczenia tego czasu, tych trudności, tego życia zupełnie w inny sposób. Nie są napełnieni rozpaczą, beznadziejnością, ale mają jasne perspektywy. I to, co powiedzieliśmy w pierwszej lekcji odnośnie wszystkich religii tego świata, wszystkich poglądów, które mówią o Bogu, o Bogach różnego rodzaju bóstwa, to drodzy braterstwo, jak obserwujemy, na ile znamy poglądy innych religii, to każda z tych religii, szczególnie pogańskie religie, stawiają swoich bogów w takim świetle, jakby to byli bogowie okrutni, pełni chęci zemsty. Znamy, ja bardzo nie lubiałem w szkole, kiedy trzeba było studiować, uczyć się mitologii, tych mitologicznych bóstw, to mnie przerażała ta wiedza o tych bóstwach. To były bóstwa i o nich się mówiło jako bóstwach żądnych jakichś zemsty, przejawiających bardzo negatywne cechy. Należało ich u nich zjednywać sobie łaskę. Należało ich wielbić, tak jak to przedstawia ich mitologia. Należało ich wielbić z obawy przed tym, żeby oni się nie demścili. A popatrzmy, ta cudowna księga przedstawia nam Boga w zupełnie innym świetle. Prorok Izajasz tak cudownie to określił tego naszego Boga, przedstawia w ten sposób. 14 rozdział, 3 wiersz. Izajasz, 14 rozdział, 3 wiersz. A dnia onego, którego Ci Pan da odpocznienie od pracy Twojej i od strachu Twego i od niewoli ciężkiej, którąś był podbity. Mówi o doświadczeniach rodzaju ludzkiego, o wielkim strachu wypływającym z powodu utraty społeczności z Bogiem, ale Bóg zapewnia, że ten strach ustanie. Pan da odpocznienie wszystkim, którzy się do Niego przybliżą. I zgodnie z tym apostoł Jakub stwierdza w swoim liście, przybliżcie się, mówi, do Boga, a On się przybliży do was. I tym, którzy w wieku Ewangelii Bóg dał możliwość, powołał ich, pociągnął, przybliżyli się do Boga i przez Jezusa tak dalece, że dzisiaj Boga naszego Jehowy nikt się z nas nie boi, nie lęka. Nie jesteśmy pogrążeni w strachu. A to do tego przyczynił się, do tego właśnie wpojenia tego poglądu, by taki strach przed Bogiem przejawiać, ten przeciwnik Boży, szatan. On się o to postarał. Mało tego, że ludzkości wpoił taką obawę, taki strach przed srogością tego wielkiego Boga i poprzez takie pogańskie bóstwa jakby postarał się o to, by wszystkich bogów w tym świetle przedstawiać, to nasz Boga Stwórcę podobnie, to jeszcze mało tego, w tym życiu bać się Boga, to należy się Go jeszcze bać po śmierci. Czyściec, wieczne męki, wpoił takie straszne poglądy. Dzisiaj my nie boimy się czegoś podobnego. My wiemy, że ten stan rzeczy w śmierci jest stanem niebytu, nieświadomości. A ludzkość się boi nawet tego, co po śmierci może być przeżywane. I w harmonii z tą ilustracją, drodzy braterstwo, w proroctwie Izajasza 60 rozdział, a 2 wiersz, Bóg proroczo przepowiedział, że ten stan rzeczy będzie istniał, stan rzeczy odnoszący się do poglądów, jakie ludzkość posiada, ma w stosunku do Boga Stwórcy jako takiego, i mówi, że ciemności okryją ziemię, a da ćmienie narody w odniesieniu do poglądów, do znajomości Boga. W tym stanie rzeczy, kiedy wszelkie stworzenie zdycha i boleje pod jarzmem niewoli grzechu, śmierci, skażenia, to nie tylko wszelkie stworzenie, ale apostoł Paweł mówi, że i Kościół, i my również wzdychamy. Czyli nikt nie był wolny od tego rodzaju doświadczeń wypływających właśnie z powodu grzechu, skażenia powodowanego grzechem. I te przesądy, ta nieświadomość, ta moc grzechu w przeróżnych przejawach i jego tego grzechu, to wszystko przyczyniło się do tego, że ludzkość została tak w srodze uciemiężona i wzdycha pod tym jarzmem, jak apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale 22 i 23 wierszu o tym świadczy. To wzdychanie, niewymowne wzdychanie, ta tęsknota za uwolnieniem się od tego rodzaju doświadczeń towarzyszyła w całym wieku Ewangelii, wszystkim wybranym, Kościołowi. Ale ci wszyscy, którzy przychodzili do społeczności z Bogiem, w Nim zawarli przymierze przez poświęcenie, tym już jest obca taka bojaźń, ten strach. Znany nam jest piękny werset pierwszego listu do Tesaloniczan, gdzie apostoł Paweł powiada w 4 rozdziale właśnie, a 13 wierszu. 4 rozdział, 13 wiersz mówi, aby czwarty, 13. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. Dlatego lud Boży nie przejawia żadnego takiego rodzaju smutku, niepewności, beznadziejności, jaki przejawia świat nieznający boskich obietnic i boskich perspektyw, tak jasno przedstawionych jak my, drodzy braterstwo. I tutaj trudno nie zauważyć słowa psalmisty Dawida w 25 rozdziale, a wierszu 14, który mówi: tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją. No to tu mówimy, że Boga nie należy się bać, ale we właściwym znaczeniu należy się Boga, należy Boga czcić. Nie z racji bojaźni, trwogi, lęku przed Jego srogością, ale Boga należy czcić we właściwym duchu, usposobieniu, a wtedy i Bóg zwierzy się z takim z tajemnic swoich. Jeżeli jesteśmy z Bogiem w przymierzu, w kontakcie, w społeczności z Bogiem, Bóg traktuje nas jako swoich, jako swój lud, jako swój własny lud, nie jak obcych. Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg nie zwierzy się ze swoich tajemnic obcym. Tak jak my nigdy byśmy nie powiedzieli, gdzie są nasze skarby ukryte, jakie skarby. No takie, jakie my możemy posiadać w naszym życiu, te wartości materialne, od których zależy też w znacznym stopniu nasz byt, nasze życie. To nie powiemy, gdzie chowamy nasze klucze albo karty bankomatowe, prawda? Obcym ludziom nie opowiadamy takich rzeczy. I dlatego, drodzy, o tym wspominamy, mając na uwadze tak wspaniałe wersety, które odczytaliśmy sobie na początku, że nasza chrześcijańska radość ma inne podstawy, ma podstawy takie, o jakich mówią właśnie te dotąd odczytane wersety, że my nie potrzebujemy i nie musimy się Boga lękać, strachać, ale mamy się radować zawsze w Panu, w Bogu naszym. To jest wspaniała rzecz, mili braterstwo, przejawiać pewnego rodzaju radość. W naszym podstawowym wersecie, w obydwu wersetach odczytanych, zauważamy, że mamy radować się w Panu. Zatem zechciejmy zbadać, na czym ma polegać nasza właściwa chrześcijańska radość, czego ona ma wypływać, jakie powinny być jej pobudki, gdzie ona ma się przejawiać, w jaki sposób ma się przejawiać, jak mamy ją okazywać, jakie są przeciwności radości chrześcijańskiej, jakie są jej korzyści z jej kultywowania i posiadania tej radości. Drodzy braterstwo, na pierwszy rzut oka, powiedziawszy o radości, mamy na myśli usposobienie radosne, przejawiające się pewnego rodzaju śmiechem, z radosnym nastrojem. A radość towarzyszy przeróżnym okazjom w naszym życiu. Są święta przepojone radością. Są też inne chwile w naszym życiu, które uzasadniają takie przeżywanie pewnego rodzaju radości. Ale nasza radość, pomimo że mamy prawo do cieszenia się, do radowania się w związku z różnymi okazjami w naszym życiu, to jednak ona jako taka ma mieć podstawy biblijne, chrześcijańskie podstawy, nie wynikające jakiegoś czczego, pustego zadowolenia, bo ktoś powiedział, że radość, wesele, czy też jakieś takie uniesienie, to są bardzo często krótkotrwałe. W tym naszym obecnym życiu przeplatanym przez różnego rodzaju przykre doświadczenia. Gdybyśmy tylko o takiej radości chcieli mówić, to bardzo rzadkie są okazje do jej przejawiania. Ale nasza chrześcijańska radość jest nieustanna, nieprzemijająca. Nie jest zagłuszana jakimikolwiek innymi okolicznościami. Skąd te podstawy? Skąd jej podstawy tej nieustannej, nieustającej naszej chrześcijańskiej radości? Spójrzmy na naszego Zbawiciela. Na Niego mamy patrzeć jako na naszego wodza zbawienia. Ta radość, drodzy, to jest spowodowana tym, o czym mówi w liście do Rzymian apostoł Paweł. Popatrzmy, jak on pięknie naświetla rodzaj tej radości przez nas przeżywanej. Mówiliśmy dużo o smutku. Mówiliśmy o tym, że rodzaj ludzki przeżywa przykre doświadczenia w związku z śmiercią i z grzechem panującym. Ale spójrzmy, co za cudowne podstawy do przejawiania chrześcijańskiej radości widzi apostoł Paweł. W 15 rozdziale swego listu, 10 do 13 wiersza, szczególnie 13. 10 do 13. I da się, mówię, weselcie się, poganie, z ludem jego. I da się, bo on tutaj przytacza świadectwa Starego Testamentu odnośnie radości. Chwalcie Pana wszyscy poganie, a wysławiajcie go wszyscy ludzie. I zasie Izajasz mówi, będzie korzeń Izajego, który powstanie, aby panował nad pogany, w nim poganie nadzieje pokładać będą. Wskazuje proroczo na przyjście Jezusa Pana jako Zbawiciela. I teraz 13 wiersz szczególnie to podkreśla, a Bóg nadziei przejawionej i objawionej w Zbawicielu danym ludzkości, Bóg nadziei, niech was napełni wszelką radością, pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością. Radość ta wypływa szczególnie tłem tej radości jest zgotowanie nam przez samego Boga w Jego Synu, naszego Zbawiciela. Zbawienie przygotowane w Nim. 12 rozdział, 12 wiersz czytajmy apostoła Pawła, tego samego listu. 12 rozdział, 12 wiersz. Nadziei się weselący, ucisku cierpliwie, cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Tacy mamy być. Nadziei się weselący. Nadzieja nasza spoczywa w Jezusie Chrystusie. Jeden z naszych braci tak pięknie używa takiego sformułowania, opartego na takim dość powszechnym powiedzeniu. Gdzie nie ma nadziei, tam cała walka przegrana. Gdzie nie ma nadziei, tam połowa walki przegranej, powiedzmy. I nadzieja powinna być tym czynnikiem, tą pobudką. Nadzieja, która nas ożywia, chrześcijańska nadzieja, ma być właśnie tą podstawą naszej chrześcijańskiej radości widzianej w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Jemu powierzyliśmy nasze zbawienie, nikomu innemu. Ja w pierwszej lekcji wspomniałem, jak to niektórzy ludzie zwierzają swoje zbawienie komukolwiek innemu poza Jezusowi, poza Zbawicielowi. Dlaczego tak właśnie przeżywają teraz rozterkę? Bo w drodze lustracji okazały się te postacie nieodpowiedzialne, nieodpowiednie do prowadzenia do zbawienia. Jak można powierzyć swoje zbawienie komuś niedoskonałemu, komuś, kto sam ledwie, że może być zbawiony. Drodzy braterstwo, nikomu nie zabraniamy, nie zabierzemy sposobności zbawienia. Każdy za nie odpowiada sam, ale nie możemy i tak jak ludzkość, ludzie powierzają zbawienie komu innemu. Ludzie nawet zdolni są poddać się prowadzeniu przez tych ludzi do zbawienia. I kiedyś taki piękny przykład był dany w odniesieniu do tej sprawy, do tej kwestii powierzenia z siebie samego, żeby mnie ktoś prowadził do zbawienia. Nas prowadzi Jezus Pan, On jest drogą do życia. A ludzi prowadzą różni święci, różni ludzie, różni nauczyciele, różni przywódcy chrześcijańscy. Różni, którym powierza się tego rodzaju. I to było piękne stwierdzenie na podstawie oświadczenia naszego Pana. Jeśli ślepy ślepego będzie prowadził, to obydwa w dół wpadną. I taki przykład stosowny w odniesieniu do tego był podany kurs na prawo jazdy. Szkolenie się kierowców. Jeżeli ktoś, kto ubiega się o prawo jazdy i poddaje się, jest na tym kursie prawa jazdy, szkoleniu, to dostrzegać to każdy potrafi, dostrzec, że przepisy tego kodeksu drogowego są jasne, jednoznaczne. One stwierdzają tak, że kierunek w lewo stanowi kierunek w lewo. Kierunek w prawo to jest kierunek w prawo. Nie ma różnych co do tego poglądu. Tu nie można różnie tłumaczyć kodeksu przepisów drogowych, prawda? A zapytajmy prowadzących ludzi do zbawienia, jaki oni mają niejednoznaczne poglądy co do przyszłości. Kiedyś zapytany proboszcz parafii, jak on widzi życie pozagrobowe, powiedział, jak mnie uczono, tak ja ludzi uczę, ale co do tego, to ja przeświadczony tak zupełnie nie jestem, jak to będzie wyglądało. Jak go nauczono, tak on uczy, tak prowadzi. A zatem, drodzy braterstwo, na przykładzie tego kodeksu drogowego widzimy, że wszystkie przepisy są jednoznaczne i nie należy rozumieć tak albo inaczej, tak albo tak. Zatem w kwestii zbawienia jest zupełnie podobnie. Jest jedna droga, jedna prawda, jedno życie, jeden Bóg. Wracając do myśli naszego tematu, tłem radości, podstawą do naszej chrześcijańskiej radości jest to, że przez Jezusa Pana Bóg zjednał świat z samym sobą, a jeśli zjednał, to w wieku Ewangelii były tylko jednostki uszczęśliwione tym, natomiast w wieku przyszłym będzie cały rodzaj ludzki przyprowadzony do utraconego Adamie doskonałego stanu. I drodzy, gdyby istniał poza tym jakiś inny powód do naszego chrześcijańskiego radowania się, to na pewno nie byłby on właściwym powodem. Radość wynikająca z wszelkiego innego powodu jest w tych niedoskonałych warunkach krucha. Radość w obecnych warunkach pełnego smutku, rozpaczu, żalu i bólu, jaki ludzkość przeżywa i my mamy, my to widzimy. Sługa Pański w książce pytań na stronie 532, odnosząc się do słów apostoła Pawła, które odczytaliśmy, powiada, że w obecnej chwili, w tym przypadku, mamy jako lud Boży żyjący na tym świecie i wśród ludzi tego świata, mamy radować się w Panu i to na tyle, na ile widzimy, jak On się radował. Czyli sługa Pański nawiązuje do tego, żebyśmy obserwowali naszego Pana w Jego radowaniu się, a wtedy dopiero dostrzeżemy, na ile my się w Nim mamy radować. Ktoś powie, obserwując albo mając na uwadze wszystkie cztery Ewangelie, które świadczą o naszym Panu, opisują Jego dzieciństwo, Jego pełnoletność, Jego ofiarowanie się aż na krzyż, to ktoś może powiedzieć, że Pan nasz, i o Nim nie powiedziano nigdzie, nasz Pan nie miał powodu do śmiechu. Do widocznego okazywania swej radości przez śmiech. To dziwne się wydaje, że ta doskonała ludzka postać nie zaznała na tym świecie możliwości takiej, jak my doznajemy w tym niedoskonałym świecie, że potrafimy się śmiać. Nasz Pan nie miał powodu do śmiechu. Nie było nic tutaj do śmiechu na tym świecie, skoro mamy powiedziane, że miał powody, by zapłakać i to aż 3 razy zapłakał. O tym jest wyraźnie wspomniane nad Jerozolimą, nad grobem Łazarza, w ogrodzie Getsemane Pan płakał, ale nie powiedziane jest nigdzie o tym, żeby się nasz Pan śmiał. A jednak mamy to poświadczone przez apostołów, że Pan miał radość i to aż 7 powodów do okazywania radości, tej wewnętrznej radości, którą On jako nowe stworzenie przeżywał. On miał radość, a wynikała z Jego rozkoszowania się w wypełnianiu woli swego Ojca. To powodowało w Nim tą Jego wewnętrzną radość. I tą, która nie przejawiała się na zewnątrz, nie wykazywał to śmiechem, ale On przeżywał swoją tego rodzaju radość. W Jego 3,5-letniej misji możemy się dopatrzyć wypełnienia się tych 7 części Jego radości, bo można podzielić tą Jego radość na 7 części i ją obserwować, aby w ten sposób spełniły się życzenia apostoła Pawła. Radujcie się zawsze w Panu na tyle, na ile widzicie, że On się radował. Z jednej strony dostrzegamy, że nasz Pan nie uśmiechał się, nie znamy opisu takiego, być może, że były takie przypadki, ale nic Ewangelie o tym nie wspominały. A więc apostoł Paweł zachęca nas, mówiąc: patrzcie na Jezusa Pana. Więc jak mamy patrzeć, to zwróćmy uwagę na motywy, które rozwijały w nim radość wieczną, radość, wewnętrzną radość, jaką on przeżywał. Mówiąc naszym językiem, był szczęśliwy nasz Pan. Cieszył się z tego najwyższego powodu, że mógł współdziałać z Bogiem, niebiańskim Ojcem, wypełniając Jego zamiary. A czy my nie mamy tego rodzaju radości, drodzy braterstwa? Apostoł Paweł stwierdza to w piękny sposób, gdy mówi, że Bóg nas sprawuje w cenie, skuteczne upodobanie, Bóg w nas rozpoczął to wielkie dzieło i oczekuje od nas współdziałania z Nim w wypełnianiu tego wielkiego dzieła. Jakie dzieło Bóg zamierzył w nas? Powołał nas z tego świata, przyciągnął do Jezusa i zostawił nas, patrzcie na Jezusa. A więc chce, abyśmy się przyczynili, współdziałali. I mówi w liście do Filipensów, 4 rozdział, apostoł, wierszu 19. A Bóg napełni, Bóg mój, napełni wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwalebnie w Chrystusie Jezusie. W miarę jak będziecie Go obserwować, patrzeć na Niego, będziecie przeżywać tą podobną, tego samego rodzaju radość, gdyż współdziałamy z Bogiem w Jego wielkim dziele. Bóg chce nas przygotować do wielkiego urzędu w przyszłości. Ktoś powie, ale macie aspiracje. To wynika ze Słowa Bożego. To wynika z obrazów, typów i bezpośrednio Bóg przejawia tą swoją wolę w stosunku do nas, po to nas wybrał. I jeden z naszych braci powiada, nie po to dał, Bóg nas wybrał z tego świata, pociągnął do Jezusa, dał nam poznać cudowną prawdę i pozwala nam ją pić w jej całej okazałości i świeżości, żebyśmy się różnili od sąsiadów, że jesteśmy o głowę wyżsi od Niego, bo mamy większą wiedzę w stosunku do boskiego planu i tak dalej, i tak dalej. Nie po to. Po to, aby ta prawda w nas poczyniła takie postępy, takie uczyniła zmiany i tak nas przygotowała, jak Bóg sobie tego życzy i to będzie podstawą do naszej radości na tyle, na ile będziemy dostrzegać te zmiany. Tą działalność prawdy Bożej w naszym życiu. Drodzy braterstwo, nasza obecna radość w Panu jest podyktowana tym, że jako poświęceni obecnie, przyprowadzeni do Pana przez Jego rady i wskazówki, przez Jego przykład do poświęcenia, najpierw korzystaliśmy z czego? Z tego, o czym mówił nam apostoł Paweł w liście do Koryntian. I chcę braterstwu przypomnieć, że swego czasu mieliśmy ten przywilej rozważać ten piękny, wspaniały werset apostoła Pawła, którym to szczególnie podkreśla, cośmy otrzymali od Boga za pośrednictwem Jezusa i z czego mamy się radować, z czego mamy się chlubić. Lecz z Niego, pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 30 wiersz. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się nam mądrością od Boga. A Bóg nam dostarczył w Jezusie wiedzę dostateczną, potrzebną ku zbawieniu. To jest radość, to jest podstawa do radości. Ta wiedza nas właśnie czyni mądrzejszymi, to znaczy pod tym kątem mądrzejszymi co do wiedzy w odniesieniu do życia wiecznego. Jak mamy zdobywać życie wieczne? Tej wiedzy brakuje wielu ludziom. Tej wiedzy nabędą w przyszłości tą wiedzę. Natomiast cieszmy się, że ona jest naszym udziałem już obecnie. Jezus Pan jest źródłem mądrości, wiedzy. Oświecił nas prawdą, przyprowadził nas do tego stanu, że poczuliśmy się jako potrzebujący społeczności z Bogiem, podyktował podsunął nam myśl, że mamy zerwać z grzechem, mamy pokutować, mamy się przyznać do naszej niedoskonałości, a wtedy nas usprawiedliwił, tak jak mówi apostoł, stał się nam najpierw mądrością od Boga, potem sprawiedliwością. Kiedy nas usprawiedliwił, to w stanie usprawiedliwienia dał nam zrozumieć, że jesteśmy już na tym etapie, że możemy się poświęcić, wypełniając Bożą wolę, i stał się nam poświęceniem i ostatecznie obiecał wyzwolenie, odkupienie, które już jest nie tylko, że będzie, ale już jest udziałem w naszym życiu. Z czego my się mamy chlubić? Z naszego Pana mamy się chlubić. Aby, jako napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Mamy podstawę do radowania się w Panu i chlubienia się, że to dzięki Niemu, Jego udziałowi w naszym życiu, ostatecznie wyzwolił nas już obecnie. Z czego? Ktoś by powiedział, tak samo chorujemy, tak samo ponosimy straty, tak samo cierpimy, tak samo umieramy, jak inni. No drodzy, jeden z naszych braci powiada tak, gdybyśmy pod tym względem byli wyróżnieni, Bóg nas obdarzył taką osłoną, uczynił pewnego rodzaju taką gwarancję, dał, że te rzeczy będą nam obce, od nas odsunięte, to by nas tu już dawno nie było, ani na tej sali, ani gdzie indziej. Byliby sprytniejsi, mądrzejsi, oni by nas na pewno nie dopuścili do tego rodzaju korzystania z błogosławieństw, ale Pan nie obiecał czegoś podobnego. Pan nie zapewnił czegoś takiego. Pan tylko dał nam prawdę poznać, byśmy przy pomocy tej prawdy uczyli się, jak mamy obecne doświadczenia naszego życia przyjmować, do czego one nam są potrzebne, czego, jaki jest wynik naszego posłuszeństwa względem boskiej woli w naszych doświadczeniach, i wtedy nie uciekamy się do tych metod, do jakich się ucieka świat, nie znając właśnie rad i wskazówek. Świat rozpacza, świat utyskuje, świat pogrąża się w niepewności. Świat cały, nie znając tej właśnie perspektywy, traci grunt pod nogami i pyta, co dalej? Jak się to wszystko zakończy? Czym się to ten cały świat zakończy, oczekując jakiegoś rychłego nieszczęścia, bo już Bóg nie ścierpi tego, tej wielkiej niegodziwości. Jedna pani tak powiedziała, to co się dzieje na tym świecie, to już żąda boskiej, wymaga boskiej zemsty. No, jeżeli Bóg by się miał mścić nad tego rodzaju wypaczeniami, niedoskonałościami ludzi, no to dawno by to już uczynił. Bóg przygotował, Bóg oczywiście dał, od Boga pochodzi wyrok śmierci, z tego powodu przyczyny tego, ale zapewnił zmartwychwstanie. Jednak Bóg okazał się, tak jak powiedzieliśmy na początku tej lekcji, że znamy Boga jakiego, który objawił nam swoje pełne współczucie, nie tak jak bogowie innych pogańskich religii. Drodzy braterstwo, poprzez chwilę niepowodzeń, strat, przykrych doświadczeń w naszym życiu przezwyciężamy trudności, wiedząc i mając to przeświadczenie, że przyjdzie czas, że te warunki ustaną. Przyjdzie czas, że te rzeczy przeminą. Bo Bóg nowe Jeruzalem stworzy. Pobuduje nowy rząd, nową władzę, nowe warunki. Ale póki co ta prawda, ta perspektywa niechaj nam przyświeca i zapewnia nas o tym, o czym nas zapewnia nasz Pan sam osobiście, przepraszam, osobiście zapewnił w 16 rozdziale, 22 wierszu o tym czytamy. I wy teraz, mówi, smutek macie. Bezpośrednio zwrócił się do apostołów, bo widział, że mają ten smutek. ale da się ujrzeć was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was. To da cudowne zapewnienie, drodzy braterstwo, płynące ze słów naszego Pana. Jak nie radować się w Panu, skoro On widzi, że dla tych Jego naśladowców w wieku Ewangelii, jak i dla nas obecnie przez Pana błogosławionych prawdą na czasie i z tego świata pociągniętych, jest taka wspaniała przewidziana perspektywa. Gdy spoglądamy w przeszłość, drodzy, gdy obserwujemy i porównujemy obecne warunki do przeszłych, minionych, to zauważymy, że niejednokrotnie nasz udział w skutkach Adamowego przekleństwa jest pełniejszy, dotkliwszy niż w odniesieniu do innych ludzi. Dlaczego tak mówimy? Bo często przecież przychodzi nam przeżywać podobnych i bardzo często przecież cierpimy podobnie jak wszyscy inni ludzie wokół nas żyjący, to przeżywamy je bardziej, jesteśmy dlatego, że bardziej jesteśmy wrażliwi na tego rodzaju udręczenia, a spodziewając się przyszłych błogosławieństw, widzimy, że te warunki przeminą i one nie mogą stanowić powodu do rozpaczy, jaki przeżywa obecnie świat w beznadziejnym jego stanie, ale przyczyniamy się do tego, żeby na bazie tego, co przeżywamy, wykorzystywać doświadczenia dla naszego duchowego rozwoju i radować się. Radować się przyszłymi, wspaniałymi błogosławieństwami zapewnionymi przez naszego Pana. Jaką, drodzy, mamy radość jeszcze? Ano, radość, którą Bóg w nas rozwija, to radość z możliwości naszego poświęcenia się. Radość z przywilejów związanych z poświęceniem. Ludziom to się wydaje dziwne. Na ile nas widzą, obserwują, to się pytają, z czego wy się cieszycie. To na podstawę radości macie. I trudno by było ludziom wytłumaczyć, że nasze poświęcenie jest podstawą do naszej radości. Poświęcenie, wyrzeczenie, powiadają. Ani zapalić, ani wypić, ani się spotkać, ani w karty, ani ani potańczyć, ani pobawić się. To wy macie radość. To jest smutek, to jest przygnębienie, to jest stan beznadziejny. Tak powiadają niektórzy. A radość naszego poświęcenia, na tyle, na ile ją oceniamy, jest naprawdę wielka. Radość z lekcji, jakich nam Bóg udziela w tym życiu. Radość z napomnień i rad, których nam Bóg nie szczędzi, rozwijając nas, pozwalając nam rozwijać nasz charakter sposobny do życia wiecznego. To są podstawy, prawdziwe podstawy do chrześcijańskiej radości. Popatrzmy, świat nie ma tych wskazówek, tych rad. Świat nie ma tych reguł. Tam normy postępowania i reguły są bardzo dzisiaj szerokie możliwości. Wolność, wszelkiego rodzaju wolność. Ludzie zachwycają się tą wolnością na wszystkich szczeblach. Można myśleć, co się chce. Można mówić, chociaż nie zawsze jest nam wolno mówić, co się chce. Nie, niech nam się nie podoba pracy, a powiedzmy cokolwiek, to możemy się z tą pracą pożegnać, ale ludzie widzą, że są zachwyceni, widzimy, obserwujemy ludzi, że są zachwyceni wolnością. Wolnością można na tym świecie sobie na różne rzeczy pozwolić, ale na tyle, na ile nas obserwują, widzą, że my tej wolności nie posiadamy i zdziwią się, skąd mamy podstawy do radowania się. W tym niedoskonałym stanie, jaki teraz nasza ludzka natura, przecież sami w sobie doświadczamy, że niekiedy w doświadczeniach przykrych zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak nas to spotyka, dlaczego nas, dlaczego my, dlaczego ja muszę cierpieć, dlaczego ja. I często Panu zadajemy takie pytania w tym niedoskonałym dzisiejszym stanie. Bo wiele jest przykrych doświadczeń. One są lekcjami, które nabiorą wartości dopiero w przyszłym życiu. Może w obecnym stanie rzeczy nie jesteśmy tak zdolni, tak mądrzy odgadnąć, rozszyfrować Pańską wolę w tych naszych cierpieniach, ale w przyszłym życiu zauważymy, że ta lekcja dopiero wtedy nabierze swej wartości. Do czego ona się przyczyniła? Co ona spowodowała, czyli na pewno spowoduje to i spowodowała, że bardziej przygnijemy wtedy do Pana i bardziej ocenimy Jego błogosławieństwa i opatrznościowe kierownictwo. Prawdziwy, właściwy sens, cel i potrzebę obecnych naszych doświadczeń dopiero spostrzeżemy w naszym przyszłym życiu. Dalej, szukając powodów do naszej radości, gdzie znajdziemy? Oczywiście u źródła tej radości. Słowo Boże nadaje nam kierunek naszej drogi postępowania. Tu spotykamy się z wielką radością i Słowo Boże mówi nam i poucza, że jako lud Pański, mający tyle obietnic, tyle dobrych, cennych rad, wskazówek, tyle perspektyw co do przyszłego życia, nie mamy być na tym świecie ludźmi ponurymi. Nie mamy przejawiać na co dzień naszej posępności. Nie mamy płakać z byle jakiego powodu, z powodu grzechu czy innych niedoskonałości. Nie po to poznaliśmy prawdę o Bogu, Jego planie, Jego charakterze, abyśmy właśnie mieli przejawiać ducha smutku, przygnębienia. Tak czyni chrześcijaństwo, które zrozumiało, że ten stan rzeczy najlepiej jest przejawiać w czarnym odzieniu, w zamknięciu się w klasztoru, w klasztorze, w odizolowaniu się od ludzi tego świata. I oczywiście takie są metody postępowania, pokazywania, jakie to są wielkie poświęcenie, jakie to wielkie poświęcenie ktoś czyni dla swego zbawienia. Drodzy, dalej szukając, radość Pańska to nasza siła, którą dostrzegamy w naśladowaniu i w obserwowaniu naszego Pana jako takiego. To nasza siła, która pochodzi z tej chrześcijańskiej podstaw, tej radości. Ona pozwala nam przezwyciężać zwodnicze pokusy, grzech, błąd, samolubstwo, światowość. Drodzy braterstwo, czy to nie jest naszym udziałem? Pan da siłę ludowi swemu i w niekorzystnych warunkach, zwyciężając pokusy, szybko zapomnimy o tym, co dla nas niekorzystne, i będziemy śpieszyć ku temu, co prowadzi nas do zwycięstwa. Popatrzmy, jak pięknie to określił apostoł Paweł w liście do Koryntian. W 15 rozdziale, 57 wierszu, na pewno traktuje to o przyszłym zwycięstwie. Ale niech będzie Bogu dzięka. Bogu należy dziękować za to, że dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł na innym miejscu stwierdza, cóż ja bym mógł, gdyby nie Jezus. W Jezusie jest moja cała siła. Tylko przez Jezusa mogę zwyciężyć. I powinniśmy dziękować Bogu za to, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, a radość nasza nie jest wtedy bezpodstawna, bo ona wypływa ze prawdziwego źródła. Jest jednak pewien rodzaj, drodzy, pomimo, że jesteśmy zachęcani do przejawiania radości chrześcijańskiej, mającej swe podstawy u źródła prawdziwego w Biblii, w Słowie Bożym, w dziele odkupienia przez naszego Pana dokonanym, to jednak są pewnego rodzaju przyczyny, w których występuje nasz smutek. Ukrywany nieraz smutek, ale nawet wewnętrzny smutek, który nie musi się przejawiać na zewnątrz naszym jakimś widocznym przygnębieniem, ale to jest smutek, o którym mówi w Ewangelii Mateusza, myśmy czytali te słynne osiem błogosławieństw, to w nich dostrzegamy Pańskie stwierdzenie. Błogosławieni, którzy się smucą w czwartym wierszu, ale powiem, oni pocieszeni będą. Mamy przejawiać swego rodzaju smutek, mamy doświadczać go, bo Pan taki doświadczał smutek. On się smucił z powodu tego, czy wypełnił co do Joty według boskich woli, czy ją wypełnił właściwie. I my też taki musimy przeżywać smutek. W naszej samoegzaminacji, w naszym często kraczaniu, bo mieliśmy przecież nie tak dawno sposobność obliczania dni naszych. Rok minął, jakie są postępy w naszym poświęceniu, co uczyniliśmy dla Pana, jak wiele zdziałała w naszym życiu prawda. Ta samoegzaminacja, ta kontrola, to policzenie dni, które przeżyliśmy w minionym roku, a weszliśmy z nowymi postanowieniami w nowy rok, drodzy braterstwo, to samoegzaminacja, to przeanalizowanie naszych osiągnięć nieraz jest przyczyną takiego wewnętrznego smutku, tej obawy, czy postęp w poświęceniu jest właściwy, czy aby nie było za dużo naszych upadków w naszym poświęceniu, w naszym naśladowaniu naszego Zbawiciela. I drodzy, jeśli w porę zauważamy, że nie mamy zbyt wiele powodów do radości, analizując to, cośmy dla Pana, dla poświęcenia, dla życia wiecznego uczynili, to nie wahajmy się, drodzy, uciekać do naszego Pana o protekcję, bo ten stan rzeczy jest dla nas korzystniejszy, jeżeli się w porę, w miarę naszej samoegzaminacji spostrzeżemy, że coś z nami nie jest tak, jak chcielibyśmy, jak tego spodziewałby się po nas nasz Pan i Bóg, to oczywiście szybko uciekamy się do naszego Zbawiciela w zgodzie z radą, jaką uczynił apostoł Jan w swoim liście. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy wiersz powiada tak. Dziadki moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. O, drodzy braterstwo, jak dobrze, jak szczęśliwą jest rzeczą, że mamy się do kogo uciekać. Mamy do kogo udać się o protekcję, nie bojąc się Boga z tego powodu, ale wierząc, że Pan jest w stanie nas obronić. I ta społeczność, ta niezachwiana z Bogiem społeczność, ta harmonia, ta zgoda z Bogiem nadal będzie taką samą. Bo to, co my przeżywamy w związku ze społecznością z Bogiem, to jest szczególnie wielkim błogosławieństwem. Tu nie ma między nami, między Bogiem a nami tej dysharmonii, tej niezgodności, jakiegokolwiek czegoś, co zasmucałoby, co by zakłócało naszą harmonię. I przez naszego Pana Zbawiciela mamy adwokata, mamy obrońcę, który za nami się naszych modlitwach, w modlitwach, jakie czynimy jedni za drugimi, On zawsze będzie nas bronił. W dalszym ciągu, drodzy braterstwo, radość znaczy zadowolenie, uczucie wewnętrznego ukojenia. Jest to stan, w którym nie czujemy się zagrożeni, nie odczuwamy jakichkolwiek niebezpieczeństw utraty społeczności z Bogiem. Mamy obawy pod tym względem, ale jednocześnie mamy zapewnienie, że przez gorliwe naśladowanie naszego Zbawiciela ta radość, ta łączność z Bogiem nie zostanie przerwana. Radości często towarzyszy uśmiech, pogodne oblicze. A pogodne oblicze zwiastuje stan serca i umysłu. To się uwidacznia, to emanuje. Kiedyś w drodze na konwencję ludzie przyglądali się grupie osób, która bądź bardzo w sposób widoczny przejawiała wewnętrzny spokój, radosny spokój. Autobusu nie widać, opóźnia się, ale ci ludzie są spokojni, opanowani, nie psioczą, nie kną na kierowcę, na spóźnienie. Jedna osoba mówi, co to za ludzie, że tak przejawiają jakiś taki spokój. Ale ten spokój wypływał z czego innego. Wypływał z tego, że ta grupa osób polegała na boskim kierownictwie, wierzyła, że będzie wszystko tak, jak tego sobie życzy Bóg. Nasza prawdziwa radość jest wynikiem znajomości boskiego planu. To rzecz, która jest ukryta przed mądrymi tego świata. Nasz Pan dziękował Bogu za taki stan rzeczy. Dziękuję Ci, Boże Najwyższy, powiada nasz Pan, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi tego świata. A czy my tego nie widzimy dzisiaj? Jak cudowne rzeczy stoją otworem przed naszymi umysłami. W miarę jak badamy, jak sięgamy do źródeł prawdy, im dalej w las, tym więcej drzew, tym więcej cudownych rzeczy objawianych naszym umysłom. I drodzy braterstwo, jak cudowne są te prawdy, które Bóg nam objawił. W naszym pojęciu nie ma miejsca na błędne teorie takie jak reinkarnacja. Wiele ludzi dzisiaj przejawia taki pogląd. Nawet swych pupilków, wielbicieli, pieski, kotki dostrzegają to jakaś postać ukryta przed ludzkim jakimś tam przeobrażeniu, przed ludzkiej egzystencji, zanim to zwierzę stało się zwierzęciem, to ono jest wcieleniem jakiejś innej postaci, bo takie mądre, tak rozumie. A więc to musi być jakaś przejaw tego przeobrażenia. Takie dziwaczne poglądy. Drodzy braterstwo, nie ma miejsca w naszym umyśle na takie niemądre, bezpodstawne poglądy, jakie ludzie przejawiają. A więc, czy nie wynika to, nie jest powodem do radości, że Bóg pokazał nam prawdziwy stan rzeczy rodzaju ludzkiego, pokazał nam przez tą wielką, cudowną księgę, jak życie ludzkie powstało, jakie jest jego przeznaczenie, jakie jest jego przyszłe przeznaczenie i przyszły stan. Czym jeszcze, drodzy, tkwi tajemnica naszej radości? Otóż trudno pominąć tak wielkiej sprawy jak pojednanie z Bogiem, jak ufność, nasza ufność w Bogu. Bo nie tylko to, bo ludzie mówią, że też wierzą w Boga i diabeł też wierzy w Boga, ale mówię, ufa. Wiele ludzi to mówi, że wierzą w Boga, ale nie ufają Bogu. A jak my spoglądniemy, jak my przeanalizujemy naszą wiarę, to nasza wiara składa się właśnie z ufności. Nie tylko w zrozumieniu, w poznaniu Boga Wielkiego, Jego charakteru, ale w zaufaniu do Niego ze względu na Jego cudowny charakter, przymiotów i istoty Boga. Popatrzmy w psalm 97, jakie cudowne słowa psalmista w tym rozdziale kieruje. 11 rozdział, 11 wiersz i 12. Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca. Uprzejme serce to nie inne jak serce, które pogodziło się z wolą Ojca Niebieskiego. Jak to serce, które przejawia właściwe w stosunku do Boga usposobienie, ufne usposobienie. Uprzejme, ufne. Weselcie się sprawiedliwi w Panu. Wysławiajcie pamiątkę świętobliwości Jego, Jego okazałości, Jego wspaniałomyślności w stosunku do rodzaju ludzkiego, do nas wszystkich. Jakże nie radować się, mając na uwadze na względzie boskie przymioty i Jego wspaniały majestat, cudowny plan. Mamy radość ze zbawienia, gdy widzimy, że ci, którzy z tego powodu się nie radują, ponieważ nie widzą czegoś takiego jak my, tej sposobności zbawienia. Pytajmy ludzi dzisiaj. Ja kilka razy sobie zadałem ten trud i pytam, kogo mogę, co to jest zbawienie? Na czym polega zbawienie? Kwestia zbawienia. Jak ono się wyrazić może, zbawienie nasze, przyszłe? Ano, niebo, czyściec, to jest zbawienie. Taki jest pogląd. No może jeszcze, jakby ktoś wierzył w jakąś reinkarnację, to może sobie jeszcze uprzytomnić inny rodzaj zbawienia. Ale, drodzy braterstwo, my dobrze wiemy, na czym polega prawdziwe znaczenie słowa zbawienie. Powrót do ludzkiej doskonałości, do tych szczęśliwych, rajskich warunków utraconych po ogrodzie Eden. Mało tego, na ile znamy słowa naszego drogiego Zbawiciela zapisane w 10 rozdziale Ewangelii Jana, to z braterstwa zna ten rozdział, ten wie, że jest mowa o owcach i prawdziwym pasterzu, powiedz, bo zobaczmy, co nasz Pan na ten temat powiedział w kwestii zbawienia i mówi tak, od 11 wiersza, albo nawet 10. Złodziej nie przychodzi jedno, żeby kradł, a zabijał i tracił, ale jam przyszedł, aby owce moje żywot miały i obficiej miały. Co to znaczy obficiej miały? Obficiej. No poza tym, co Adam w doskonałości swojej w ogrodzie Eden posiadał, to ludzkość przywrócona do doskonałości będzie mieć znacznie więcej błogosławieństw niż te, które posiadali nasi pierwsi rodzice. Doskonała ludzkość dzisiaj w naszej niedoskonałości nie jesteśmy w stanie jeszcze przewidzieć, co też ta umiejętność przyniesie. Ten rodzaj umiejętności, ta technika, ta wynalazczość, te cudowne błogosławieństwa wynikające z umiejętności, do których Bóg dozwolił i dozwoli jeszcze, to będzie znacznie obfitszy żywot niż posiadali nasi pierwsi rodzice. A zatem zbawienie obejmuje cały zasięg boskiej działalności w stosunku do rodzaju ludzkiego. My znamy rodzaje zbawienia z wyboru, z wolnej łaski. Mało tego, my znamy w zgodzie z boskim objawieniem Jego świętej woli stosowne nagrody dla każdego, dla każdej z powołanych klas ludu Bożego. Bóg takie w swoim planie przewidział. Bogu w domu Ojca Niebieskiego jest naczyń wiele. O jakich naczyniach? O garnkach mówił na pewno, o naczyniach przystosowanych do boskich spraw, do boskich dzieł. Jakże nie radować się, mając na uwadze tak cudowne rzeczy, znając je i one stanowią podstawę do radowania się. Wolność w Chrystusie, wolność od błędu, od ludzkich i wszelkiego rodzaju tradycji, od zniewoleń, nałogów. To wszystko, przecież ludzie są zniewoleni wielkimi i okropnymi, dziwnymi sprawami, rzeczami. Jakże nie radować się z tej wolności? Sama wartość radości to jeszcze nie powód, dla którego ją rozwijamy, pielęgnujemy. Ona jest przedsmakiem tych błogosławieństw, jakie nadejdą w przyszłości, o jakich czytamy błogosławieństwa już wspomnianym i odczytanym w pierwszym wierszu 35 rozdziału proroctwa Izajasza. Ale 10 wiersz teraz sobie odczytajmy. Odkupieni, mówię, pańscy nawrócą się i przyjdą na Syjon ze śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich. Radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Cóż za wspaniałe błogosławieństwa Bóg przewidział dla wszystkich, którzy zastosują się do Jego woli, do Jego zamiaru. Królestwo Boże jest naszym celem. Ono jest właśnie naszym dążeniem, naszą przyszłością. Królestwo Boże jest tym, do którego pielgrzymujemy, zdążamy. I zabezpieczeni przez ofiarę Jezusa Pana w tych niedoskonałych warunkach, jako pielgrzymi zdążamy wśród zgiełku walki o to życie, właśnie wśród tych różnych doświadczeń, radośnie pielgrzymujemy. I teraz już słyszymy ten piękny akcent, fragment pieśni o pielgrzymie, dokąd śpieszysz. Cóż ci dadzą w tej ojczyźnie, że tak wesół śpieszysz, Panie? Drodzy braterstwo, przeżywając to na swój sposób, każdy z nas możemy się cieszyć jako ci pielgrzymi, radujący się w tej podróży, widząc swój cel osiągnięty przez gorliwe naśladowanie naszego Zbawiciela, jego obserwacji, z czego on się radował. Wypełniając wolę swego Ojca, on radował się, że i ma zapewnienie miał w Getsemanie, kiedy był najtrudniejszy dla niego okres, to on doświadczył tego zapewnienia. I odczytajmy sobie jeszcze 53 rozdział Izajasza proroka, który tak wspaniale wskazuje proroczo na obietnicę, na prorocze zapewnienie dane naszemu Panu, którego on na pewno znał i na swój sposób go to uszczęśliwiało. 11 wiersz. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Pan miał zapewnienie, że jego dzieło ofiary nie pójdzie na marne. Pan z pracy duszy swej, z ofiarowanego jego poświęconego życia, ujrzy owoc, rezultat jego wielkiego dzieła, to przyniesie całemu światu, Bogu, najwyższą cześć, chwałę, uwielbienie Bogu, a światu wielką radość. Tej radości, drodzy, udział w królestwie naszego drogiego Zbawiciela, w restytucji, nawet mało, coś mi powiedzieli, określiłem to w sposób, że ktoś by powiedział, że mamy aspiracje wielkie. Nic podobnego. To, co Bóg nam daje, to bierzemy z radością, odbieramy. Cieszmy się, że takie perspektywy przed nami istnieją w czasach, kiedy nie ma żadnych jaśniejszych perspektyw. Ona się spełnia. Wierzmy w to, ufajmy Bogu. Ja z tego miejsca, braterstwu, z całego serca życzę udziału, byśmy się wspólnie spotkali w tym królestwie, do którego zmierzamy. Dziękuję za uwagę.